W naszym studiu pani Marta Osesek, konserwator zabytków Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Mieliśmy okazję się spotkać w sali zamku przy okazji prezentacji tego, co pani i pani zespół dokonaliście, jeżeli chodzi o ołtarz z kościoła w Bukowie Morskim. Muszę powiedzieć, że to fascynująca historia, bo sam ołtarz 1525, tak jest szacowany czas powstania tej konstrukcji, tak to można może nazwać, no tego ołtarza, krótko mówiąc. Natomiast pani podjęła się ze swoim zespołem takiego zadania, żeby odtworzyć to, jak ten ołtarz wyglądał. To zacznijmy od tego, dlaczego się pani w ogóle tym ołtarzem z Bukowa Morskiego, to jest miejscowość pod Darłowem, tak, zachodniopomorskim, w ogóle podjęła?
Zaczęło się od zwykłej konserwacji. Część środkowa ołtarza przez długie lata leżała w pracowni konserwatorskiej muzealnej. Wcześniej zajmowały się nią jeszcze dwie konserwatorki, ale to były takie bardziej prace zachowawcze. I mi się zwolniły zadania inne, muzealne, i postanowiłam zająć się tą szafą ołtarzową. Po kolei, szukając, skąd ona jest, dochodząc w naszych materiałach muzealnych, okazało się, że skrzydła od tej szafy wiszą na ekspozycji już wiele, wiele lat. Natomiast w związku z tym, że wszystkie rzeźby z wystroju uroczystego zaginęły, prawdopodobnie nie zdecydowano się wcześniej na eksponowanie również szafy ołtarzowej.
Duża jest ta szafa? Bo to tak, no, rzeczywiście wygląda jak szafa.
Szafa jest, nie, właściwie porównując do innych ołtarzy, może jest takiej średniej wielkości, natomiast jest to wyrób, że tak to ujmę, dębowy, jest strasznie ciężka. I to są wymiary około 1,50 m, rozłożony powyżej 2 m na szerokość. Nie jest strasznie duży, ale właśnie ciężar i złożoność elementów tutaj robią różnicę. I w momencie, kiedy zaczęłam szukać analogii, jakichś materiałów archiwalnych dotyczących ołtarza, okazało się, że jest bardzo dobrej jakości archiwalna fotografia przedstawiająca odsłonę tą właśnie świąteczną ołtarza, w której były wszystkie rzeźby. I jest ona w bardzo dobrej jakości, dzięki której możliwa byłaby rekonstrukcja tych rzeźb, które znajdowały się pierwotnie, a później po wojnie zaginęły. W międzyczasie okazało się, że jedna z rzeźb, będąca rzeźbą centralną, postać Maryi, jest przechowywana w Muzeum Narodowym w Szczecinie. To jest własność Muzeum Narodowego. I to jest jedyna ocalała rzeźba ze wszystkich, z tego wystroju rzeźbarskiego ołtarza.
A co się stało z resztą?
Reszta zaginęła, ale po wojnie.
Czyli rozkradziono, krótko mówiąc.
Rozkradziono, tak, tak. Ja mam nadzieję, że może przy tej okazji, kiedy sprawa jest troszkę nagłośniona, ołtarz jest eksponowany w całości, być może gdzieś te rzeźby się jeszcze odnajdą. Nie wiadomo dokładnie, co się z nimi stało. To były lata powojenne i z takich objazdów terenowych, które były wykonywane przez pracowników urzędów konserwatorskich wtedy, wiemy, że rzeźby ginęły po kawałku, ale też były takie sytuacje, że czynne parafie, kościoły zabierały rzeczy z tych parafii nieczynnych, a kościół w Bukowie Morskim był kościołem nieczynnym. Tam się nie było księdza, nie odbywały się żadne obrzędy, więc wiem też, że ławki tam zostały zabrane z tamtego kościoła do innego kościoła. Być może one funkcjonują po prostu w zupełnie innych też ołtarzach, okolicznościach, albo
leżą gdzieś na strychu.
Albo leżą na strychu, albo gdzieś w piwnicy, także tego nie wiemy.
Jest jakaś nadzieja.
Oczywiście
na taką
zawsze.
Historię, to zdaje się, z jednego z dwóch kościołów, Mariacki i Świętego Jacka, jakieś naczynia liturgiczne skądś zaginęły i gdzieś się odnalazły w kościele,
w kościele,
obok, więc jakaś nadzieja jest. A dlaczego ten ołtarz jest taki szczególny? Bo państwo mówiliście na tym spotkaniu, że to jeden z ostatnich przejawów tego katolicyzmu przed reformacją?
Tak, tak, zgadza się. W Bukowie Morskim funkcjonowało od wielu wieków opactwo cysterskie, natomiast
Znamienite bardzo.
Tak, tak.
Cystersi to.
Zgadza się. I to jest, to Bukowo-Morskie jest bardzo mała miejscowość, natomiast no, przez wiele wieków funkcjonowali tam cystersi. I w momencie właśnie ufundowania ołtarza w około 1525 roku, przypuszczam, że jeszcze ówczesny właśnie opat, fundator, nie wiedział, że nadejdą czasy reformacji i cały klasztor zostanie poddany kasacie.
Co to znaczy kasacie?
Kasata znaczy likwidacja, po prostu likwidacja. Ostatniemu
opatowi... Przyszła nowa wiara i
tak,
po prostu...
Tak, tak, tak. Jemu pozwolono pozostać w tym klasztorze. Natomiast nie pełnił już takich funkcji, no nie mogli się rozwijać, tak? Po prostu wraz z jego śmiercią zakończyła się era cystersów w Bukowie Morskim. Natomiast, co ciekawe, sam ołtarz przetrwał do czasów wojennych właściwie niezmienionej formie. I to też jest znamienite, bo przez 400 lat właściwie nic się z nim nie działo. On po prostu stał cały czas w tym miejscu.
No teraz to już 500.
Tak. Ale do tamtego momentu, a później niestety wszła II wojna światowa i się wszystko pozmieniało.
Ale ten kościół był wykorzystywany na cele liturgiczne, czy nie? Przez reformatorów?
Tak, tak, tak. On później był wykorzystywany. Tam nawet na zdjęciach archiwalnych, ale to są takie przemalowania z XIX wieku, kiedy już właśnie wprowadzono już napisy, tak, jakieś dekoracje są też już protestanckie.
No bo ten kościół protestancki charakteryzuje się zwłaszcza tym, że te wystroje kościołów są dużo skromniejsze, dużo bardziej surowe od tych katolickich, mm-hmm. chociaż z perspektywy średniowiecza to trudno to nawet tak. oceniać dzisiaj.
Tak.
No dobrze, no więc ufundowano ten ołtarz, ale ta Madonna jest alabastrowa, to niełatwo to zrobić, to nie jest rzeźba drewniana.
Z Madonną jest jeszcze też ciekawa historia, dlatego że badacze przypuszczają, że ona jest w ogóle starsza od samego ołtarza. Pochodzi z
jeszcze starsza?
Tak, z 1440 roku. Tak.
No to już rzeczywiście kawałek czasu.
I prawdopodobnie są różne teorie. Być może stała w poprzedniej nastawie ołtarzowej, a właśnie ten opat Henrikus Kresy, który ufundował ten ołtarz, postanowił zbudować specjalnie dla niej nową nastawę ołtarzową, bogatą, specjalnie właśnie dla tej figury Maryi. Ale tego do końca nie wiemy.
To jest hipoteza.
Tak, ale faktem jest, że Madonna Alabastrowa jest starsza i też jest takim wyjątkowym obiektem zabytkowym ze względu na właśnie materiał, z którego jest wykonana, alabaster, który na Pomorzu jest bardzo, bardzo rzadko występuje. W Muzeum w Szczecinie jest to jedyna figura alabastrowa w kolekcji.
Zresztą pani z dyrekcji Muzeum Narodowego w Szczecinie mówiła o tej figurze z takim pietyzmem, że to jest jeden z 10 najcenniejszych
tak.
zabytków w ogóle całego
tak, tak,
Muzeum
się.
Narodowego
Dlatego
w Szczecinie.
Bardzo się cieszymy, że dostaliśmy zgodę na wypożyczenie tej
teraz jest w Słupsku, ta
Madonny. Ona jest w Słupsku, ale jest tylko przez 3 miesiące, także jest to okazja. Później trzeba będzie jechać do Szczecina. Jest to też pierwszy moment, kiedy od czasów wojennych, kiedy ołtarz i Madonna są znowu w jednym miejscu razem.
Czyli od 80 lat.
Tak, tak, tak.
Dobrze, to pani spotkała w pracowni tę szafę ołtarzową?
Tak, 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 nastąpiło
nasze
spotkanie.
No i co było dalej? I co było dalej? I przyszła myśl, to może byśmy...
Zaczęłam w poszukiwaniu tych źródeł, zaczęłam analizować właśnie te fotografie archiwalne i krok po kroczku właśnie zrodziła się taka myśl, żeby może odtworzyć ten wystrój rzeźbiarski, dlatego że jedną z zasad konserwacji, jedna z zasad jest taka, że jeżeli mamy podstawy do rekonstrukcji, możemy się podjąć tej rekonstrukcji. Nie musimy w różnych wypadkach, czy to rzeźba, czy malarstwo w różnej materii. Natomiast jeżeli podstaw do rekonstrukcji nie ma, nie podejmuj się takiej rekonstrukcji, dlatego że nie wiemy do końca, jak coś było. W tym wypadku uznaliśmy, tutaj też mieliśmy taką wewnątrzmuzealną komisję, że podstawy do rekonstrukcji są i możemy podjąć się tego zadania.
A podstawą było to zdjęcie?
Była archiwalna
fotografia.
Skąd to
zdjęcie w ogóle w pani dłoniach się znalazło?
Ono funkcjonuje w sieci, można je znaleźć na Wikipedii i na stronach Muzeum Narodowego w Szczecinie.
Jakaś publiczna domena po prostu, tak?
Tak, negatywem dysponuje Muzeum Narodowe w Szczecinie.
Oni Ktoś zrobił to zdjęcie, to był jakiś specjalista, czy kompletnie przypadkowe zdjęcie?
Myślę, że to był specjalista, dlatego że jest, jego jakość naprawdę jest bardzo dobra. Ujęcie też jest na wprost, nie ma żadnych przekrzywień, nie jest prześwietlone. I
czyli to było z rozmysłem zrobione.
Być może to było takie zdjęcie dokumentacyjne. Też w tamtych czasach w obiegu funkcjonowały pocztówki, choć naprawdę tej fotografii nie widziałam nigdzie na pocztówce. Natomiast to był taki główny obieg, kiedy można było prezentować właśnie obiekty różnej maści. Na przykład z pentaptyku z Bukowa mamy zdjęcia i wewnątrz, i z zewnątrz, które funkcjonują właśnie na pocztówkach. To też są te fotografie na wystawie przedstawione.
Dobrze, i teraz jak pani się zastanawiała, jak to odtworzyć, to tutaj z pomocą, jak rozumiem, przyszła nowoczesna technologia 3D, między innymi.
Różne technologie, tak.
No to jak to wymyśliliście? Bo macie fotografie, można się przyjrzeć. No ale nawet najlepszej jakości fotografia no nie daje takiego stuprocentowego odwzorowania. I przy takim odtwarzaniu też myślę, że konserwatorzy zabytków to tu jest mniejsze niebezpieczeństwo, ale gdyby ktoś to robił prywatnie, to łatwo przerysować pewne sytuacje i to już wtedy nie jest coś, co budzi podziw, tylko trochę tak niesmak. To, baliście się tego?
Baliśmy się, oczywiście, tak. Mieliśmy to na względzie, dlatego też podjęliśmy taką decyzję, że nie będą to rekonstrukcje kolorystyczne, czyli tak jakbyśmy mieli rzeźbę w ołtarzu, bo akurat do tego nie mieliśmy podstaw. Fotografia jest czarno-biała i na fotografii rzeźby są przemalowane, na pewno. Więc jeżeli byśmy chcieli odtworzyć rzeźby w kolorze, to po pierwsze musielibyśmy te kolory jakoś odzyskać z tej fotografii archiwalnej.
No nie ma podstaw, żeby wiedzieć, jaki to był kolor.
Nie, nie, zupełnie. I poza tym byśmy odtwarzali przemalowania, co też nie miało za bardzo sensu. Więc zdecydowaliśmy się odtworzyć formę taką rzeźbiarską, jak najwierniej i pokryć te rzeźby jednym kolorem, żeby one też nawet jeżeli ktoś przyjdzie na wystawę i nie przeczyta tych plansz, nie zapozna się z materiałami, żeby wchodząc widział, że no coś tu jest nie tak, tak? To nie są rzeźby polichromowane, złocone, to są rzeźby w jednym kolorze, one odstają od tego ołtarza, a na pierwszym miejscu, na pierwszym planie jakby wybija się ołtarz, on jest najważniejszy. One są takim uzupełnieniem, dopełnieniem ołtarza, żeby pokazać widzowi, żeby on mógł sobie wyobrazić, jak to kiedyś wyglądało, bo zupełnie inny jest odbiór nawet na tej czarno-białej fotografii, a jednak w kolorze, kiedy się widzi złocenia, błękity, czerwienie, niż na żywo. Na żywo jest zupełnie inaczej. Także miałoby to być takie dopełnienie, ale nie pierwszoplanowa kwestia.
A materiały? Od razu wiedzieliście, że to będzie drewno, czy nie, niekoniecznie drewno?
Cały ołtarz razem z rzeźbami był dębowy. To wiemy z zapisków właśnie z powojennych.
Chociaż no i z materii... w Bukowie Morskim.
Tak, tak. Coś poszło nie tak.
Nie, no poszło wszystko okej, bo dąb jest najtrwalszym chyba jednym z materiałów drewnianych. Jest, chyba jeszcze orzech jest dość twardy.
Jest, tak, zgadza
jesion.
Się. Ale rzeczywiście jest to nastawa dębowa. Z Bukowa i rzeźby też były dębowe. Jest to twardy materiał, trudny dosyć.
No dobrze, a teraz wymiarowanie tego, pewna skala, dopasowanie, to jest bardzo żmudna robota.
Tak, bardzo żmudna i długotrwała. To rzeczywiście te prace trwały od pomysłu, który się pojawił w 2020 roku, właśnie jesienią, no przez 4 lata i obejmował nie tylko prace konserwatorskie, rekonstrukcyjne, ale też właśnie zgłębienie tej historii, dziejów, szukiwanie archiwów.
Ile osób nad tym pracowało w sumie, jeżeli chodzi o wykonywanie? Bo też wiem, że też się posiłkowaliście wsparciem zewnętrznym, tak? Jeżeli chodzi
bez
o 3D,
tego
czy nie?
Nie obeszło. Tak, o 3D.
Jak to się udało zrobić?
Zrobiliśmy rozeznanie. Ja też sama nie wiedziałam, jak do tego tematu podejść. Wiedziałam, że rzeźby są, to nie jest takie proste dłubanie w drewnie, że to tak nazwę kolokwialnie, tylko że naprawdę trzeba mieć umiejętności, żeby te rzeźby odtworzyć, ale zależało nam na jak najwierniejszym odtworzeniu. Dlatego robiliśmy rozeznanie, szukaliśmy firmy, zrobiliśmy zapytanie ofertowe, tak dostaliśmy oferty, porównywaliśmy te oferty. Tutaj też kryterium wyboru musiała być jakość tego
niekoniecznie
wykonania.
Cena.
Niekoniecznie, no właściwie nie, nie cena. No. Dlatego, że no, zależało nam na tej jakości.
No to, tak, no bo w końcu to jest ołtarz, który ma 5000 lat.
Tak, jeżeli podjęliśmy się takiego zadania, które chcieliśmy, żeby wyszło dobrze, tak jak pan mówił, żeby nie było tak, no coś tu mogli inaczej, albo tak nie do końca to jest
żeby
podobne.
Nie zajeżdżało kiczem, powiem tak
dokładnie,
prosto.
Tak. To musiało być naprawdę bardzo dobrze wykonane. I te prace trwały bardzo długo. Już w momencie, kiedy wyłoniliśmy firmę, polegało to na konsultacjach zdalnych, dlatego że firma była z południa Polski i przesyłaliśmy im wytyczne. Oni nam wysyłali zdjęcia najpierw plastelinowych modeli, wykonanych jeden do jeden, na podstawie fotografii. My robiliśmy korekty, to były korekty naprawdę bardzo żmudne, bo tam każdy wygięcie paluszka, długość nosa, szerokość oka, fałdy na szatach, po prostu wszystko było analizowane. Dawaliśmy firmie takie wytyczne na piśmie i również z rysunkami. Dostawaliśmy od nich poprawiony model i znowu wysyłaliśmy poprawki. Takie dwa kursy, że tak powiem, było między nami. I później już właśnie ten ostateczny model plastelinowy był skanowany przez firmę. Oni sobie wrzucali to w komputer i jeszcze następowały poprawki na komputerze, dopasowując idealnie do tej fotografii właśnie archiwalnej. I następnie firma wykonała taką zgrubną obróbkę już w bloku drewna i wszystko wykańczane było dłutami, ręcznie. Tak, tak. Doprowadzane
ile
do surowej
figur musieliście zrobić?
Łącznie 10 figur. Dwie figury.
I też, nie powiem, że podróbka, ale druga wersja Madonny z alabastru też jest?
Madonna, nie, nie. Chcieliśmy, tutaj wykonaliśmy takie odróżnienie z dwóch powodów. Po pierwsze, Madonna jest alabastrowa, oryginalnie.
Oryginalna, tak.
Tak, a rzeźby oryginalnie były drewniane. Już tutaj jest rozróżnienie materiału. Natomiast w wykonaniu tych rekonstrukcji rozróżniliśmy też, rzeźby są wykonane w drewnie, ale lipowym, ale jednak jest to drewno. Natomiast Madonna, w związku z tym, że mieliśmy oryginał, można było posłużyć się innymi środkami, nie tylko fotografią, a Muzeum w Szczecinie miało już wykonane wcześniej skanowanie 3D tej formy.
Czyli miało model, tak?
Tak, miało model na własny użytek i użyczyło nam po prostu tych danych do wykonania.
Zrobili część prac po prostu.
Nie wiedzieli, że
tak,
nam się to przyda.
Raczej tak,
skorzystaliśmy.
Mieć dokumentację, tak,
tak, ale oni mają też wydrukowany taki model Madonny, jeden do jeden, który jest do dotykania. Taka forma dla przystępności dla widzów. Mhm. I wykonaliśmy właśnie też ten wydruk 3D, też firma, też konsultowanie kolorystyki, czy to ma być matowe, czy gładkie, czy połysk i tak dalej. Dobieraliśmy też odpowiednio kolor, żeby on pasował i do rzeźb, i do ołtarza, żeby też się nie wybijał za bardzo, bo pierwotna moja myśl była taka, żeby zrobić bardzo jasny ten kolor, taki jak jest alabaster. Zrobiliśmy takie próbki, natomiast bardzo obco wyglądało to w ołtarzu. I zdecydowaliśmy się na takie zgaszanie go, przyciemnienie. No i efekt można podziwiać na wystawie, natomiast
do lutego, tak?
Będziemy... Do marca 2026 roku.
Będzie można oglądać.
Tak, natomiast Madonna będzie krócej, przez 3 miesiące,
przez 3
tak,
miesiące.
Do lutego. Mhm.
Dobrze, a co teraz będzie się działo z tym zrekonstruowanym ołtarzem?
Przez rok będzie można go oglądać w Słupsku, przez ponad rok.
W muzeum w zamku.
W muzeum w zamku, w sali wystaw czasowych, zapraszamy. A następnie jesteśmy umówieni z Muzeum Narodowym w Szczecinie, które troszkę taką transakcję wiązaną mam, że oni nam wypożyczyli figurę Madonny, natomiast po zakończeniu wystawy u nas ołtarz z wybranymi przez nich elementami, znaczy ołtarz kompletny, natomiast elementami aranżacyjnymi, które sobie już tam państwo ze Szczecina dobiorą, pojedzie na wystawę do Szczecina.
Dobrze, a potem? Nie wiadomo?
A potem nie wiadomo.
Nie wiadomo.
A potem
no i gdzieś trzeba to pokazać, bo to rzeczywiście przede wszystkim no kawał pracy, 4 lata wysiłków w konserwacji i w odtwarzaniu, to myślę, że to jest rzecz, którą trzeba się po prostu chwalić.
Tak, no zobaczymy jak to, jak wróci.
Jest pani dumna?
Jakieś...
Ze zespołu, z pracy i z tego, co wyszło?
Tak, tak, jestem. Bardzo ciężko pracowaliśmy naprawdę i to mówię, to nie jest, nie dałoby się zrobić tego w pojedynkę. To jest praca wielu osób, moich współpracowników z pracowni konserwatorskiej. osób, które też, co podkreślałam właśnie na wernisażu, zgodziły się w ogóle, zaakceptowały ten pomysł, pani dyrektor, moja pani kierownik. I dzięki tym osobom po prostu mogło to wszystko powstać. Też zaangażowaniu tych firm, które nie miały z nami lekko, bo byliśmy bardzo wymagający, właśnie chcieliśmy, żeby to wyszło idealnie, żeby tam nie było, oczywiście idealnie na tyle, ile się da. I zaangażowanie naprawdę wielu, wielu, wielu osób, które na poszczególnych etapach po prostu pomagały, no dało efekt, myślę, taki zadowalający. Ja jestem zadowolona, że się wygląda wszystko tak, jak sobie wyobrażam, że będzie wyglądać.
To najważniejsze. Ja mam nadzieję, że państwo zdecydujecie się i odwiedzicie Zamek Książąt Pomorskich, żeby ten ołtarz z Bukowa Morskiego zobaczyć. Jeszcze wyjaśnijmy jedno pojęcie. Pentaptyk, przepraszam. Widzi pani, to jest tak skomplikowane słowo, że nawet ja się pomyliłem.
Ale bardzo dobrze, że funkcjonuje. Penta od pięciu. Aha. Mamy też tryptyki, może one są bardziej popularne, czyli trzy. Mhm. Chodzi o to, że mamy pięć elementów składowych. Część środkowa i dwie pary skrzydeł, czyli łącznie pięć kawałków. Pentaptyk.
Czyli pięć części.
Pięć części.
Pentaptyk. Będę powtarzał i będę się uczył jak najbardziej. Pani Marto, to ja już korzystając z tego, że pani u nas jest, to jeszcze się z panią na jedną rozmowę umówię od razu. Na początek przyszłego roku porozmawiamy sobie o tym, czym jest konserwowanie zabytków, jak to się robi, ile to kosztuje wysiłku, jak trzeba być cierpliwym, ile nad sobą pracować i jak dużo chodzić na spacery, żeby wywietrzyć głowę po tej pracy. Dobrze?
Albo biegi. Jesteśmy umówieni.
Pani biega? Mhm. Dobrze. To może nie w biegu, ale w studiu się spotkamy. Dobrze? Marta Osesek, konserwator zabytków Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku. Dziękuję bardzo.
Dziękuję ślicznie.